uświadamia, czym jest głaskologia, czyli sztuka dolewania do kubeczka czekolady. Tłumaczy i integruje, kim są wy wszyscy moi ja, tym samym pomagając nam lepiej rozumieć siebie i pokazywać, czym jest nowa produktywność i zmiana. Uodparnia nas na siły i informacje z zewnątrz, które próbują kreować swoją własną agendę na naszym życiu. A także jest autorem licznych publikacji, książek i doradcą w zakresie efektywności oraz społecznego rozumienia zjawisk psychologicznych. Miłosz Brzeziński, wybitny myśliciel, erudyta, jest moim gościem. Miłosz, czego zabrakło w tym intro?
Dzień dobry Państwu. Zabrakło w tym tego, bo bardzo dużo życzliwości. Dziękuję. Zabrakło w tym tego, że właściwie ten dzisiejszy gość jest przekaźnikiem z ramion gigantów, na których stoi. To jest bardzo ważna historia, czyli miał dobrych przodków, tak jak my wszyscy, są nasi wspólni przodkowie. I gdyby nie oni, to byśmy nie byli w tym miejscu.
Miłosz, dziękuję, że ty oraz myśli powstałe na kanwie twoich wszystkich relacji w życiu i twoich przodków zagościliście dzisiaj w tym studio. Będziemy mówić o tym, czym jest krótkofalowość, czym jest długofalowość, czym jest długoterminowość w świecie szybkości i krótkofalowości. Porozmawiamy też o kilku błędach poznawczych. Zaczniemy od eksperymentu w Japonii. No i dowiemy się, do czego były ludziom potrzebne mrożone chomiki. Także...
Która to wiedza pewnie się Państwu w życiu nie przyda, a przynajmniej mamy taką nadzieję.
Ale spróbujemy sprawić, żeby była chociaż trochę praktyczna. Być może wyłącznie dla umysłu. Miłosz, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz, że przyjąłeś zaproszenie, a już teraz zaczynamy. rok, kraj kwitnącej wiśni, miejscowość Jahaba. To nie jest miejsce urodzenia naszego dzisiejszego gościa, natomiast jest to miejsce eksperymentu, który być może jest jednym z ważniejszych pod kątem współczesnej demokracji. Zaprowadzono bowiem tam mieszkańców tego niewielkiego, bo około 20-tysięcznego miasteczka, do ratusza miejskiego i poproszono ich, żeby wymyślali polityki transformacyjne, a także ustawy na najbliższą dekadę. Ale był pewien jak u Hitchcocka tak zwany plot twist, bo w połowie eksperymentu właśnie połowie uczestników kazano przywdziać ceremonialne szaty i wcielić się w rolę przybyszów z roku 2060. No i tutaj pewnie domyślacie się, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, że osoby, które właśnie te szaty przywdziały, które myślały wielopokoleniowo, były bardziej skłonne do podejmowania radykalnych działań. Między innymi stwierdzili, że nałożą na siebie podatek od wody po to, aby naprawić ubożejącą infrastrukturę na kolejne lata, gdyż być może dla dzieci ona by się rozsypała. Też zaczęli postulować politykę przeciwdziałającą zmianom klimatu. No i to jest taki ciekawy, jak to mówi nasz dzisiejszy gość Miłosz Brzeziński, fikołek mentalny, ale prowadzi on do w sumie osi fabuły i pierwszego pytania, które chciałbym dzisiaj tobie, Miłosz, zadać. A mianowicie, czym według ciebie w ogóle jest myślenie długofalowe? Czy coś takiego istnieje? Czy my jako ludzie potrafimy myśleć długofalowo?
Dzień dobry Państwu i dzień dobry Filipie, uszanowanie. W sumie powinienem powiedzieć cześć, bo my się znamy.
Cześć.
Nie będziemy udawać. Może jakbym kiedyś miał zostać prezydentem, to mi to pomoże.
Jesteśmy ziomami, mogę tak powiedzieć? Czy to za już zbyt duże spoufalenie się?
Może się okazać, że to twojego rozmówcę odmłodzi w niebezpieczny sposób. Już wiemy, że rozmówca jest starszy niż taki, co by się urodził w 2015 roku. Więc nie wiem.
Zaryzykuję.
Dobra. O myśleniu długofalowym właściwie to wygląda tak. Z jednej strony... Takie stwierdzenie, żyj chwilą, jest dobrą poradą na chwilę, ale słabą na życie. Bo fajnie jest, jeśli w tym momencie jest fajnie. Teraz to już podjeżdżamy grubo. Ale z drugiej strony większość układów, które mamy w głowie odpowiadających za myślenie, nie ma kompletnie pojęcia, co zrobić z długofalowym planowaniem. właściwie gdzie byśmy nie pomierzyli, wyjdzie, że nasze plany długoterminowe rozmijają się z tym, co się potem zadzieje. I profesor Kahneman, którego nie można nie wspomnieć przy tej okazji, i inne osoby wskazuje na to, że myślenie skomplikowane, wieloetapowe, matrycowe, nawet jeśli mamy wszystkie dane, nawet wtedy, a to już jest grubo, powoduje swoje własne błędy. Możemy oczywiście założyć, że to zrobią algorytmy, ale algorytmy też nie są nie wiadomo skąd wzięte. Każdy algorytm ma swoją intencję, która została przez kogoś napisana. Mhm. Jeszcze nie żyjemy w świecie algorytmów, które uczą się same dla dobra społecznego. One się najczęściej, jeśli w ogóle uczą się same, tak jak na przykład algorytmy w firmie Meta, niegdyś Facebook czy Instagram, to po pierwsze nikt dokładnie nie wie, jak one są zbudowane, bo one się same nadpisują i one się nadpisują dla efektywności naszego wykorzystania czasu, a nie dla dobra społecznego. I nad tym też nikt nie ma kontroli. Ale w większości przypadków mamy do czynienia z systemami tak skomplikowanymi, że wystarczy to, żeby nas kompletnie wywieźć na manowce. Część z tych systemów jest jeszcze dodatkowo skomplikowana, bo mówimy w systemach złożonych, o systemach złożonych typu pierwszego i drugiego. I system złożony typu, jednego z tych typów to jest taki, że predykcja na niego nie wpływa i to jest na przykład pogoda. My możemy pogodę prognozować tam na 3 dni do przodu jeszcze jak cię mogę, ale jeżeli ktoś chodzi po górach albo żegluje, to i tak wie, że najlepiej sprawdzić rano. Bo powyżej 3 dni to już jest prognoza poniżej 30% skuteczności. Mhm. A my najczęściej takiej precyzji byśmy wymagali. Natomiast prognozowanie nie wpływa na pogodę, ale na przykład prognozowanie wpływa na ekonomię. Więc my możemy przewidzieć coś, a potem wyjdzie pani premiera, pan premier albo pani prezydenta i powie, cukier zdrożeje i z samego tylko tego powodu, że ona to powiedziała, te wszystkie modele przestaną działać. Tam się pojawia wiele takich elementów, nazwijmy to wpływu, do których nigdy nie mieliśmy dostępu. Na przykład to, że w Stanach Zjednoczonych nastąpiła taka akumulacja dóbr, że pojawiło się kilka takich osób, które może sobie kupić dosłownie wszystko. Już nie mówimy, że armię, ale może też sobie kupić dowolną ustawę w dowolnym momencie, ponieważ mają tyle hajsu, że każdego to zmiękczy. Jak mówi staropolskie powiedzonko, bierze każdy, tylko trzeba było wiedzieć, ile dać.
A jak dołożymy do akumulacji kapitału jeszcze temat algorytmów, który już poruszyłeś, to się pojawia władza absolutna.
Tak, i właściwie żaden model ekonomiczny tego nie przewiduje. Zresztą w zeszłym roku, czy 2 lata temu, jeszcze nie wiadomo, kiedy państwo będą tego słuchali, czyli około roku 2020, był jakiś strajk przezabawny studentów uczelni ekonomicznych w Wielkiej Brytanii, którzy powiedzieli, że modele ekonomiczne do niczego się nie przydają. I zwróćcie państwo uwagę, że ktokolwiek w ekonomii próbuje coś przewidywać, to najczęściej nie wcelowuje. Na przykład w inflację z miesiąca na miesiąc. No już tego nawet nie potrafimy wcelować w listopadzie, jaka będzie w grudniu, a nie potrafimy. I stąd profesor Kahneman mówi, że jak ekonomia mówi, że umie coś przewidywać, to niech się nie wygłupia, bo jak się nie już w 2008 roku nie przewidziała swojego kryzysu, to tam było wszystko na papierze. Mhm. Tylko trzeba było spojrzeć wstecz, zobaczyć, co jest sygnałem, a co szumem, co też mamy z tym zawsze problem. Zweryfikować wstecznie też ciężko się weryfikuje, bo nie mamy warunków laboratoryjnych. Zmierzamy do tego, że nawet jeśli mamy narzędzia, to nawet te narzędzia są niedoskonałe. Ale teraz już się nie zajmujmy ekonomią, bo nie jest to aż tak istotne.
A zanim postawisz kolejne zdania po ale, mógłbyś jeszcze doprecyzować krótko, czym jest system typu pierwszego, a czym jest system typu drugiego?
Jeden z tych systemów to jest system taki, że predykcja na niego wpływa, a na drugi nie. Mhm. I na ekonomię wpływa jego predykcja, czyli możesz zmodyfikować wynik. Też nie do końca wiesz, co ci z tego wyjdzie, bo jak powiesz, że cukier zdrożeje, to on może i zdrożeć i finalnie stanieć w efekcie.
Na trading, na inwestowanie na giełdę też wpływa predykcja. Opinia Bitcoin zdrożeje, powtarzana wystarczająco często, sprawi, że Bitcoin zdrożeje.
Albo nie, bo znowu mamy masę takich przykładów korelujących ze stanem edukacji na świecie, że jak Elon Musk powie, że komunikator Signal jest komunikatorem najbezpieczniejszym dostępnych, to akcje firmy Signal rosną, chociaż ona nie produkuje tego komunikatora. Mhm. Ale nie ma znaczenia, nie? Bo to one muszą być jakimiś siostrami czy tam rodzeństwem i na pewno to się jakoś tam wiąże. Więc nawet takie dziwne historie mają miejsce. Bo gdyby to było tak, że on coś powie, to wiemy, co ale on coś coś powie jedna osoba, która ma wpływ, a coś innego w ogóle może się zadziać, bo się ludziom pomyliło.
Dokładnie.
Więc funkcjonujemy w takim chaosie. Powiedzielibyśmy filozoficznie, wracając z tej dalekiej wycieczki mówiącej właściwie o niczym, że umiejętność zarządzania niepewnością w życiu jest dużym przyczynkiem do szczęścia. Mhm. Czyli my, którzy sobie zdajemy z tego sprawę, choć nie myślimy o tym na co dzień, obierając ziemniaki czy myjąc sedes, to wiemy, że po prostu tak jest.
Musimy sprawić, żeby było nam komfortowo w byciu niekomfortowo?
Tak, tak. Mhm. To jest taki racjonalny optymizm, czy optymistyczny racjonalizm. Zależy, jakbyśmy chcieli do tego podejść. Ale nie jest to hura optymizm, ani pesymizm, że to jest dramat, albo myślenie, że można coś z tym zrobić, bo to po prostu w ten sposób funkcjonuje. My wiemy, że tak jest. Wiemy, że na przykład, że życie w dużej mierze jest cierpieniem. Wiemy, że ono się skończy i pomimo tego potrafi, że jak ja przyjmę jakąś pracę, czy będę z kimś chodził za rękę, albo nie będę, to mi wyjdzie albo nie wyjdzie. Mhm. Mam jakiś zakres, wobec którego mogę podjąć starania, żeby coś wyszło, ale nie wiem, co się stanie. Mhm. I może przyjść na przykład nauczyciel i powiedzieć do nas, wie pani, jak pana córka czy pana syn nie będą się uczyli, to wie pan, czym to grozi. I my kiwamy głową i śmiechamy się, chociaż wiemy, że nikt nie wie, czym to grozi, że się ten uczeń nie będzie uczył. Bo mamy wielu uczniów, którzy się nie uczyli, a potem zaczęli, albo takich, co się uczyli, to i tak właściwie niczego ze sobą nie przyniosło. Więc nie ma takich prostych związków przyczynowo-skutkowych. I zjedźmy niżej, żeby to był temat dotyczący każdego z nas. Bo powiedzieliśmy o tym, że nawet gdybyśmy użyli narzędzi, to niewiele da. Ale mózg jest w tym jeszcze gorszy. Właściwie główną rolą układu nerwowego jest zajmowanie się bezpieczeństwem ciała. Mhm. Niestety jego problem jest taki, że on ma bardzo lichy dostęp do strategii długoterminowej. Gdyby tak było i gdyby miał wygodny dostęp do manipulacji i statystykami i resztą, nie balibyśmy się latać samolotem, gdzie umiera 250 osób rocznie, a balibyśmy jeździć samochodem, gdzie umiera milion. Gdyby tak było, nie balibyśmy się iść do dentysty, bo wiedzielibyśmy, że będzie chwila nieprzyjemna, ale potem właściwie już ząb jak zaczyna być chory, to już nie wyzdrowieje.
Balibyśmy się nie chodzić do dentysty.
Jest zresztą taka technika motywacyjna. Gdyby tak było, jak poznajemy ładną dziewczynę, to nie myślelibyśmy o tym, że seks będzie mega albo chłopaka i potem to już trudno, tylko od razu mielibyśmy myślenie typu ciekawe, czy fajna będzie codzienność z dwoma niemowlakami. Mm. To o tym byśmy myśleli. Wtedy nie każdy chciałby jakoś tam specjalnie się porywać na upojną noc przygodną, bo była okazja, tylko myślelibyśmy długoterminowo, a nie krótkoterminowo. Że teraz będzie fajnie, teraz zobaczymy, ja nie wypiję 2 litrów, zaraz zobaczymy. I potem się rano z YouTube'a orientujemy, że jednak lepiej było tego nie robić, bo oglądalność nam rośnie, ale nie w tym zakresie, co byśmy chcieli.
I być może ta oglądalność długofalowo właśnie spada.
Ale długofalowo wiemy, że jednak woda i faje szkodzą. No to niewiele rzeczy ma takie wyraźne korelacje w życiu jak woda i faje. I gdybyśmy my się nad tym wszystkim w naturalny sposób zastanawiali, to pewnie bylibyśmy innym gatunkiem. Ale my jesteśmy gatunkiem, który w najczęściej, a zwłaszcza w emocjach, a już kompletnie w wysokich emocjach, kompletnie nie interesuje się strategią długoterminową i powiedzielibyśmy, gdybyśmy chcieli to obronić, że to jest niegłupie, bo jeżeli w czymś jesteśmy słabi, to głupio się tym cały czas zajmować. Mhm. Bo ktoś nam mówi, jak nie przestaniesz palić w piecu, to stanie się to i to. A my wiemy, że już parę razy nam mówili, żebyśmy nie lizali sopelków, bo nas gardło rozboli. Lizaliśmy i nas nie rozbolało. Mhm. Więc to jest tak naprawdę jakiś zakres prognoz, a nie, że na pewno to się zadzieje. Tym bardziej w czasach dzisiejszych, gdzie każdy próbuje być jeszcze bardziej dramatyczny, bo dramatyczna informacja bardzo się niesie.
Dokładnie.
Więc my się zastanawiamy, czy teraz będzie dobrze. I to nas prowadzi w efekcie do serii życiowych, krótkoterminowych decyzji. Wiemy, że trzeba się umyć, a wolimy jeden odcinek serialu jeszcze obejrzeć, zanim się położymy. Bo z kolei, jak posiedzimy, to teraz będzie miło, a nie, że finalnie na przykład będę zdrowszy, czy będę miał mniejsze szanse na stany depresyjne. Że wolę się teraz nie pouczyć, bo w zasadzie niby wysiłek w życiu koreluje z sukcesem, ale teraz będzie przyjemnie, a potem zobaczymy.
Wolę zjeść 2 pączki, a nie lepiej się wysypiać i generalnie czuć się lepiej.
Tak, bo nasz układ nerwowy, nawet jak coś ukradnę, to układ nerwowy woli poszukać takiego sposobu, żebym ja szybko się poczuł dobrze z tym, co zrobiłem, niż żebym ja długofalowo zmieniał swoją strategię. Mhm. Bo widać, że tam będzie większy wysiłek musiał być włożony. Więc ja bym od razu na biednego nie trafiło. Mhm. Nikomu tak, nikt nie zauważył. Państwowe to niczyje. Jest takie badanie z efektem placebo. On ma taką swoją specyficzną nazwę, która dotyczy tej sytuacji, że człowiek wierzy w placebo i wie, że bierze placebo. I ono i tak działa. Mhm. I pytanie się rodzi wśród badaczy, dlaczego tak jest? Przecież on wie, że to jest wiórki dla chomika zmielone, co on tam zjadł i że właściwie, czy sól fizjologiczny, że to nie działa. Wygląda na to, że organizmowi łatwiej zmienić własną reakcję niż całą wizję i filozofię, którą miał zbudowaną do tej pory.
Jasne, kosztuje to mniej energii, ale tak. Schroni nas.
Tak. I układ nerwowy ma poczucie, tak to nazwijmy, chociaż to nie tylko układ nerwowy wpływa na nasze decyzje, ale nasz umysł, tak to nazwijmy, myśląc o całości procesów związanych z myśleniem, ma załatwione. My przestajemy już się tym przejmować. Mhm. Tak było. I my często, dlatego twoje pytanie, czy my w ogóle potrafimy myśleć długoterminowo, właściwie uczciwie powinniśmy powiedzieć, że w ogóle. A czy chcemy też w ogóle? Być może to się klei z tematem ekologii i w tym zakresie też są robione badania. I wyobraź sobie, że kiedy mówi się ludziom, że żeby brali siatki z domu, a nie kupowali reklamówki, to najlepiej działa nie mówienie, że sarenki czy żółwiki będą w tych reklamówkach się dusiły i smutny krabik, który wlecze za sobą reklamówkę i nurkowie z niego zdejmują, tylko najlepiej mówi to, że albo to jest wstyd, bo wszyscy biorą, czyli taka norma grupowa w okolicy, albo mówienie, że to kosztuje i że celowo upośledzasz budżet domowy. I że to znaczy, że ty odbierasz swojej rodzinie pieniądze.
Czyli jednak tak między Bogiem a prawdą, szczerze analizując te ruchy ekologiczne i też postawy ekologiczne,
tak,
to jest to w pewien sposób awangarda. Mówię teraz o ludziach, którzy autentycznie zmieniają swoje nawyki i postawy, bo boją się o stratę planety.
Tak, tak. To i możemy tak powiedzieć. Jeszcze zależy, co rozumiemy pod słowem awangarda.
No to może mniejszość, może wiesz, może...
Tak. I też część z tych osób, które to deklarują, nie jest w stanie wyłapać wszystkich swoich nawyków. One nie będą oczywiście wszystkie ekologiczne. Zresztą z przyjemnością przeciwnicy takich radykalnych działań im ciągle wypominają, że lecą na szczyt klimatyczny, ale samolotem, nie? Tak. Zamiast jechać na deskorolce tam, albo pedałować na rowerze. Że to zawsze, albo że koszulkę z metką mieli jednak wyprodukowaną w warunkach niegodnych. Ludzki mózg nie jest w stanie tego wszystkiego wyłapać. Musiałbyś całe życie być takim pustelnikiem ekologii i nad wszystkim, co w życiu robisz, poświęcić na to swój wysiłek, żeby wszystko wyłapać. Na szczęście nie trzeba tego robić, ale gdy mówimy z perspektywy poznawczej, to jest niewykonalne. Po prostu. Na szczęście nie musimy wszyscy, bo my już wiemy, że jak nie wiem, wszyscy zaczną uprawiać rośliny ekologicznie, to wymrzemy z głodu, bo już nas jest za dużo. Mhm. Już nie wykarmimy się tak jedzeniem w taki sposób. Raczej nie warto się być może tak bardzo zastanawiać nad tym, co zrobić, żeby ludzie nie wyrzucali butelek, bo wiemy, że tak se to idzie.
Tak.
Bardziej co zrobić z tymi butelkami, które już są. Może się jakoś rozłożyć, rozpuścić i tak dalej.
To samo tyczy się sadzenia drzew. Dużo lepsze jest chronienie starych lasów niż sadzenie
nowych.
Tak. Natomiast jeszcze sobie pomyślałem, Miłosz, o tym naszym eksperymencie, bo powiedziałeś krótko, że właśnie nie jesteśmy przystosowani do tego myślenia, prawda?
Tak.
A jednak ten eksperyment japoński przerodził się w tak zwany Future Design Movement i burmistrz miejscowości Yahaba rok w rok od 2015 roku powtarza to działanie, które się też rozprzestrzeniło na jeszcze kilka innych japońskich miast. Więc powoli staje się to pewnego rodzaju ruch społeczny.
Tak.
Czy rządowy. Jak byś to w takim razie porównał do naszych przemyśleń dotychczas dzisiaj?
No właściwie szczęśliwie nie jest w opozycji, bo po pierwsze widać już na podstawie tego, że to się nie zadzieje naturalnie. My jesteśmy gatunkiem raczej myślącym krótkoterminowo, jesteśmy też gatunkiem agresywnym, jakbyśmy mieli się rozłożyć w porównaniu do innych gatunków. I w związku z tym, jeżeli mamy dokonać takich zmian myślenia, to musi być działanie aktywne. Ktoś nam musi zwrócić na to uwagę. Najlepiej, jakby to była norma grupowa, takim kolektywistycznym systemie w Japonii jest na pewno prościej niż gdziekolwiek indziej.
Być może długofalowość tam jest, zależy od kultury też.
Tam jest i kapitał społeczny inny, tam jest, czyli ludzie raczej zakładają, że jeżeli taki pomysł się pojawia, to to jest raczej dobry pomysł. To już w Polsce to jest nietransplantowalne z tego powodu. U nas jeżeli pomysł odgórny się pojawia, to to jest na pewno zły pomysł. Nawet tak. Nie raczej. To jest na pewno zły pomysł. Mamy nawet takie doświadczenia, że rząd postawił radary, więc stwierdziliśmy jako naród, że to jest kretyńskie, że postawił. No to jak rząd je zdjął, to stwierdziliśmy, że teraz to już jest w ogóle kretyńskie, bo po co zdjął, jak postawił wcześniej. Tak. Nie? Więc właściwie to jest niski kapitał społeczny w takiej swojej pełnej krasie.
Niskie też zaufanie społeczne.
Niskie zaufanie społeczne, nic nie możesz zrobić, żeby to było akceptowalne właściwie. I dlatego taka w wielu miejscach, czy taka zmiana systemu edukacji jak w Finlandii, czy takie działania kolektywistyczne jak w Japonii, czy w innych krajach azjatyckich, gdzie zaufanie społeczne jest wyższe, jest po prostu nieprzenaszalne. My musimy wymyślić swoje rzeczy, a być może to zbudować, choć zaraz część osób sobie zada pytanie, czy to w ogóle nie ogranicza wolności, nie? No i tak sobie wiadomo, co wtedy reaktancja od razu nas wypchnie w drugą stronę.
Pewnie tak w naszych warunkach tutaj postsocrealistycznych, natomiast myślę sobie miło, że jeżeli ktoś chce pomagać światu, prawda, no to najpierw powinien pomóc sobie, czyli jakby zrozumieć lepiej siebie. I tak samo społeczeństwo. Jeżeli chce projektować przyszłość długofalowo, no to najpierw musi zadbać troszkę o te swoje problemy, które ty nazwałeś, czyli właśnie kapitał społeczny i zaufanie społeczne.
Tak.
Jeżeli szwankuje, jest problemem, prawda?
Tak, tak. To też buduje duże poczucie przynależności, które my w ogóle i wdzięczności takiej, nazwijmy ją społeczną. Tak. Te wszystkie historie, o których opowiadamy, są ważne dlatego, że jeżeli ktoś się czuje częścią wspólnoty, czuje się wdzięczny tej wspólnocie za to, co ona mu ofiaruje, dodajmy, że tak naprawdę każdy jest, powinien być wdzięczny wspólnocie za to, co ma. Nawet jeśli ktoś jest antysystemowy, to nie przeżyje bez systemu. Nawet pankowiec musiał założyć glany, które gdzieś były wyprodukowane. Więc właściwie najwygodniej jest być anarchistą w dobrze zorganizowanym kraju. To w ogóle super jest być wtedy anarchistą, bo system cię zawsze podtrzyma, nawet jakbyś się miał wywalić. I każdy dorosły człowiek, właściwie takie założenie jest już prastarym, archaicznym założeniem, jest coś winny wspólnocie. My raczej teraz już sporadycznie domagamy się życia i zdrowia, choć kiedyś to wcale nie było takie rzadkie, bo jak mężczyzna miał iść na wojnę, to miał iść na wojnę. Tak? Ale teraz w wielu aspektach życia się domagamy jakiegoś datku na dobro wspólne od pojedynczych osób. Jeżeli ktoś zakłada, że ja funkcjonując we wspólnocie niczego jej nie będę oddawał, to on traci to prawo, odkąd przestaje być dzieckiem według pewnych norm takich, nazwijmy, komunalnych. Powinien, każdy dorosły człowiek musi świadczyć na rzecz wspólnoty.
I tak było od czasów jaskiń.
Tak, od zawsze tak było, bo po prostu ta wspólnota w ten sposób, ale i my po to robimy, że jeżeli ktoś się czuje, tak jak powiedzieliśmy, wdzięczny i ta cała reszta rzeczy, już ich nie powtarzajmy, to wdzięczne osoby kradną statystycznie połowie rzadziej niż osoby, które się czują niewdzięczne. Czują się mniej wypalone społecznie, bardziej zmotywowane do tego, żeby ich życie było dobre. Nie w ogóle życie, ale ich własne. Czują się też bardziej zdrowe i statystycznie dłużej żyją. To nie jest tak, że to idzie w piach. Robią też wdzięczne osoby mniej zakupów pod wpływem impulsów. Dłużej utrzymują związki. Pewnie nie dla wszystkich długofalowy związek jest wartością, ale jednak dostarcza spokoju w życiu. My się czujemy bardziej rozumiani i chciani. Więc to nie jest taki tępy pomysł, żeby wspólnotowość w ogóle funkcjonowała. I my ją przez długi czas kultywowaliśmy. Teraz być może ją kultywujemy mniej, bo po pierwsze mamy pomysł, że jak każdy zostanie zostawiony sam sobie i każdy będzie o sobie decydował w 100%, to nas doprowadzi do największego szczęścia. Choć właściwie badania akademickie pokazują coś dokładnie odwrotnego, że najszczęśliwsi i najwdzięczniejsi czują się ludzie, którzy pytają innych o zdanie. Bo mają wiele osób, które im poradzą, potrafią jakoś się dogadać politycznie, mówię o rodzinnym systemie nawet, z osobami, które tam mają w okolicy, więc my tego nie robimy bez potrzeby. I tu mamy, właściwie nasza dywagacja skręca na dwie strony. Pierwszą zamknijmy, bo mówimy o eksperymencie z Japonii. Jeżeli nam się dostarczy narzędzi, to myślenie długoterminowe może się w nas odpalić. Niestety jednakowoż, na przykład można to zrobić z ubezpieczeniami, ta praktyka jest zakazana. Ale jeśli ubezpieczyciel pokaże nam nasze zdjęcie, jak jesteśmy starzy, to jesteśmy bardziej skłonni do zadeklarowania chęci płacenia wyższej składki.
Czy nasze przerobione zdjęcie, tak?
Tak, nasze zdjęcie, jak jesteśmy starzy. Okay. To mój bezpośredni kontakt ze mną, jak ja jestem starszy, nagle uświadamia mi, że ja kiedyś będę stary i postanawiam o tę osobę zadbać. To oczywiście jest nieprawda, co ci teraz opowiadam, bo my nie wiemy, jaki proces myślowy za tym idzie, ale zakładamy, że pewnie gdzieś jakiś taki, skoro efekt jest taki, że płacę większe składki i zaczynam się zdrowiej zachowywać. I ten efekt wygaśnie, jeżeli już nigdy w życiu nie zobaczę takiego zdjęcia, póki się sam nie zestarzeję i nie zobaczę tego w lustrze. Dlatego w tamtym regionie jest to powtarzane. Mhm. Czyli to jest narzędzie, żeby nas wystawić z normalnego myślenia. Takim narzędziem, żeby nas wystawić z myślenia tu i teraz ad hocowego, jest też medytacja, religia i jej praktyki, różnego rodzaju rytuały, różnego rodzaju akcje społeczne, które przypominają, że było powstanie, albo że historycznie coś, albo coś, albo coś. To wszystko nas wystawia, bo jakbyśmy o tym nie myśleli i nie wiedzieli na przykład, że od lizaków popękają nam zęby, to od dziecka byśmy wiedzieli, co jest najlepszym pomysłem na śniadanie, obiad i kolację.
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Uważasz, że medytacja nas wyciąga z myślenia na tu i teraz?
Tak, medytacja nas wyciąga. Rolą medytacji, przynajmniej w takim jej oryginalnym sensie, jest połączenie ze wszystkim. Poczucie jedności ze wszystkim dookoła. Który to stan jest uciążliwy dla osób, które mają... Nie idźmy w tę stronę, bo za głęboko pójdziemy. Których lękiem napawa rozpuszczenie ego.
Aha.
Tak? Dlatego można złapać bad tripa po lizaniu żaby, albo jak masz stany medytacyjne, to 1/3 osób reaguje neurotycznie.
Bo jednak ta polska, tak, czy ta zachodnia medytacja, jakkolwiek to śmiesznie nie brzmi, jednak się często łączy z uważnością, czy z skanowaniem ciała, świadomym oddechem.
Tak, no to tam też tak się może wiązać.
Mi
tak.
Osobiście to pomaga na byciu tu i teraz, ale to taka moja perspektywa.
Tak, tak. No może ci pomagać na byciu tu i teraz, aczkolwiek gdybyśmy mieli być bliżej psychologii akademickiej, to powiedzielibyśmy, że pomaga ci na wrażeniu w byciu tu i teraz.
Pewnie tak.
Bo my nie mamy możliwości dostępu do tu i teraz, bo... Nawet same własności elektryczne mózgu powodują, że mózg jest 0,3 sekundy za tym, więc ty zawsze jesteś do tyłu. Ale tak, ta uważność tak. Natomiast celem medytacji nie jest niesienie szczęścia. Tak sobie powiedzmy. To nie było jej założenie. Jej zrozumienie jest, celem medytacji jest zrozumienie, przynajmniej w jej założeniu, że wszystko jest jednością. I nie podlega ocenie. Czyli, że ty i ja to ta sama rzecz.
To nawet lepsze. Pomagając też innym, pomagasz sobie, nie? To jest jedna jaźń zbiorowa.
Tak. Wszystko jest jednością.
Ja tutaj w opisie tego odcinka, a propos jeszcze wdzięczności, wracając na sekundę, podlinkuję po pierwsze twój odcinek podcastu, czytanie artykułu pod tytułem Wdzięczność, a po drugie znakomity materiał takiego niemieckiego kolektywu Kurzgesagt pod tytułem Antidotum na niezadowolenie. Właśnie w temacie wdzięczności. Więc będzie jako takie dodatkowe zadanie domowe.
Tak. I my tego nie rozmawiamy o tym dlatego, jest ważne, żeby o tym powiedzieć znowu, że... Bo z jednej strony mamy te techniki, które mają do czegoś prowadzić. Myślimy, o, to takie fajne, wszyscy się będą uśmiechali, medytowali, robili tam różne inne rzeczy. Bo medytacja ani nie jest jedynym sposobem, ani nie jest jakimś super najlepszym. Ale my wszystkie te praktyki takie rytualne i pararytualne wprowadzamy po to, żeby dać sobie większą szansę na lepsze życie. Tak jak kodeks moralny, jak nie pożądaj żony bliźniego swego. No to nie jest w sumie głupi pomysł, nie? Byle tego przestrzegać, albo nie zabijaj, albo coś tam. I źródłem moralności zawsze było dawanie większej szansy mojej własnej grupie, że jeżeli w mojej grupie tego będziemy przestrzegali, to mamy większe szanse z grupą, która tego nie przestrzega. I wszystkie te pomysły mają mniej więcej do tego zmierzać, więc to służy właściwie temu, żeby nasze życie było lepsze. I teraz to jest druga historia, bo pierwszą z laboratorium było to, że możemy wprowadzać takie narzędzia, które nas wysyłają. W biznesie jest na przykład... tak coś takiego jak pre-parade albo pre-mortem. Czyli mówi się zespołowi, wyobraźcie sobie, że jesteśmy rok później, wszystko się rozchrzaniło, kamień na kamieniu nie został i pytanie brzmi, co się stało? I jak możemy dzisiaj, rok wcześniej, zapobiec temu, żeby to się nie stało. Albo Prepare, czyli wyszło spektakularnie, bardzo dobrze. Co to się stało nagle, że to wyszło tak dobrze? I czy my możemy to dzisiaj skatalizować? Czyli sposoby, czy tam metoda 10-10-10. Jak się będziesz z tym czuł za 10 minut, za 10 godzin, za 10 dni, czy tam za 10 dni, za 10 tygodni, za 10 lat? To wszystko, co nas wyciąga z tu i teraz i wpuszcza w myślenie długoterminowe, pomaga na tę naturalną tendencję umysłu do tego, żebym ja tu i teraz czuł się dobrze, a potem wszystko jedno.
Czyli ćwiczenie myślenia długofalowego nie pomaga tak naprawdę według ciebie długofalowo?
No nie wiesz co, czy nie pomaga?
Bo jak powiedziałeś o tych ćwiczeniach, sobie pomyślałem, kurde, jakie świetne ćwiczenia pod kątem rozwijania kreatywności i szukania scenariuszy.
Tak.
No bo przecież pandemia, inne czarne łabędzie pokazały nam, że planowanie scenariuszowe jest...
Tak.
Jest w porządku, że tak powiem. Tak. No bo jednak strategia długofalowa, wizja 30-letnia idzie w piach, a scenariusze ABCD się przydają.
Tak, zawsze. Kiedyś tak uważaliśmy zresztą, że scenariusze B demotywują zespół czy demotywują ludzi. Nie mamy na to dowodów w badaniach.
Okay.
Zakładanie, że jeżeli nasz projekt będzie szedł na przykład 20% gorzej niż zakładamy, bo przyszłość jest jednak zakresem, a nie punktem, albo 20% lepiej niż zakładamy i mamy wobec tego termin ewaluacji i wtedy wdrażamy plan B lub C, jest dla zespołu motywujące. Bo okazuje się, że jeśli nie mamy innych planów, to zespół próbuje piłować i udawać, że cały czas idzie dobrze. Bo nie widzi, bo myśli, że jak nie pójdzie dobrze, to nie pójdzie wcale.
Tak.
A możemy w ten sposób zrobić. Więc to są dobre narzędzia, ale warto pamiętać o tym i zawsze mieć to z tyłu głowy, że to właściwie jest bardziej narzędzie niż przewidywanie przyszłości, ponieważ, wracamy do początku, kompletnie nie wiemy, co się stanie. Podejrzewam, że jak państwo słuchacie, nie wiem, jaki to będzie dzień tygodnia, ale nikt sobie nie da obciąć palca, jaka będzie ekonomia za 4 dni do przodu. Czy się jakiś kraj nie przyzna, że nie ma pieniędzy. Tak? Dzisiaj my rozmawiamy, co to dzisiaj jest wtorek, to nie wiesz, co będzie w piątek. I na pewno...
Czy kolejny tweet Ilona Muska nie zatrzęsie giełdą kryptowalut.
Na przykład, tak. Dokładnie, co się nie zadzieje. Więc to nasze myślenie raczej hołduje tezie, że lepszy zły plan niż brak planu. I my szukamy takich sposobów, żeby na coś napierać, bo jednak my jesteśmy świetnym gatunkiem, jeśli chodzi o cyzelowanie tego, co się dzieje. Czyli lepiej, jak to w Facebooku było zrobione, lepsze od perfekcyjnego, tak? My jesteśmy o wiele lepsi w robieniu i patrzeniu, co się stanie. Robieniu i patrzeniu, co się stanie. I im częstsza iteracja, tym lepiej. I my się doprowadzamy do tego, żeby te iteracje były częste i bardzo kreatywne. Sami mamy tendencję do myślenia konserwatywnego, o, mnie to nie wyjdzie, coś tam. Dopiero jak kogoś spytamy, to on bardziej widzi las niż drzewa, nie? To on bardziej mówi, ej, zagadaj z nią, przecież nic nie szkodzi. Naprawdę? Się tak wstydziłem, myślałem, że jej się nie podobam. Jak się nie podobasz, to się dowiesz, nie będziesz się 2 lata zastanawiał, bo już drugi raz 20 lat nie będziesz miał, nie? W sumie racja, nie? To inni ludzie muszą nam mówić takie rzeczy. Więc jednak relacja z innymi ludźmi jest dla naszego gatunku bardzo pomocna. Ale pojawia się drugie pytanie, bo tu mamy narzędzia, to, że nie potrafimy przewidywać przyszłości, trzeba sobie jakoś z tym radzić i tak dalej. Pytanie jest takie, po co my w ogóle mamy myśleć długoterminowe, zwłaszcza w kontekście czy poprawiania ekonomii, czy systemu edukacji, czy ekologii, skoro i tak to nic nie da. Bo ci państwo w Japonii niczego kompletnie nie zmienią. Jak im nawieje z jednej prowincji z Chin, to oni tam sobie mogą oszczędzać ile chcą, a ta prowincja i tak w jeden miesiąc wyprodukuje tyle, co cała Polska.
No też,
czy to coś daje w ogóle?
Też przecież już teraz prawie Bóg, czyli cesarz Chin, powiedział, że no, nie zmieni polityki odnośnie elektrowni węglowych, więc będzie ponad 1000, nie poleciał na szczyt klimatyczny do Glasgow. Więc to jest jasny prognostyk, że tylko kolektywne myślenie o przyszłości może coś realnie zmienić.
Które nie nastąpi, ponieważ jak twierdzą różni, a między innymi Harari, który jest bardziej co prawda historykiem, a nie futurologiem, ale on twierdzi, że na dzisiejszym poziomie technologii któryś kraj musiałby zadeklarować, że ograniczy swój rozwój gospodarczy, żeby przejść na taką klasyczną ekologiczną ekonomię. I nikt normalny się na to nie zgodzi, bo go nie wybiorą w następnych wyborach po prostu.
Jak mówi Philip Springer, ja mam więcej, więc dam tobie. Dzięki temu ty będziesz miał więcej, a ja mniej. Uczymy tego dzieci w przedszkolu, a teraz po prostu musimy to zrobić.
No
natomiast
więc,
pytanie, czy jesteśmy do tego zdolni.
No nie? Więc właśnie, więc nie, bo to jest zawsze odpowiedź znowu na kolejne pytanie, czy to coś zmieni, czy jak to jest, czasami pojawia się w rozmowach psychologicznych sformułowanie, jak wszyscy będą mili, to będzie miło, ale wszyscy nie będą mili. No i po prostu tak nie będzie. Już próbowaliśmy tyle lat. Pyta się klimatologów, jak bardzo jesteście pewni, że zmiany klimatyczne są wywołane tym, co mówicie? Oni mówią, bardziej już nie możemy. I co z tego, jak znajdzie się ktoś
pomiędzy
na internecie...
Pomiędzy 97 a 100% naukowców ma, tak twierdzi.
Kto ma swoje fakty, a wyciągę na tego 3%, co wyliczył, że w sumie nie wiadomo i właściwie to jest decyzja polityczna, żeby te kraje, które mają kopalnie, się obłowiły, a reszta, żeby ich nie zbudowała, nie?
Ale zobacz, Miłosz, jeżeli każdy będzie podchodził do tego w ten sposób, tak? Czyli skoro Chiny nic nie robią, no i skoro jednak kolektywny wysiłek tylko i wyłącznie coś zmieni, a on nie nastąpi, no to jednak ja nie będę w takim razie też tej zmiany projektował, proponował i budował.
Tak.
No czy to pytanie, czy to jest właściwy sposób myślenia? No bo jednak zobacz, jest kompas moralny, taka jak nasza zwykła ludzka przyzwoitość, jak szczerość wobec siebie, jak autentyczność, jak samorozwój, jak dążenie do prawdy, która być może jest abstrakcyjna i nieosiągalna.
Tak.
Ale jak tutaj byś, wiesz, pokierował? No bo jednak bym chciał spróbować poszukać jakiejś nadziei i jakichś drogowskazów w tej naszej rozmowie.
To miłe z twojej strony. Niemniej jednak każdy z nas, jak myśli o sobie, to najczęściej myśli o sobie w kategoriach skuteczności, a nie moralności. Mhm. Ja bym chciał, żebyś ty był moralny, a ja, żebym był skuteczny w tym, co robię. Jakbyś ściągał na egzaminie, albo ja bym ściągał, a ty byś był moim profesorem i byś mnie złapał, to ja bym najczęściej pomyślał, kurde, dałem się złapać, czyli byłem nieskuteczny, a ty byś pomyślał, co za nieuczciwy uczeń. Mhm. Tak? I dlatego mój sąd, czy twój sąd na temat twojej moralności jest najczęściej sądem a priorycznym, czyli ty uważasz, że jesteś moralny i nic tego nie zmieni. My chcemy od innych, żeby oni byli moralni.
Czy mówimy teraz o większości ludzi, prawda? Nie, no, może nie o każdym.
Wystarczy, że, tak. Że nie powiemy o paru, a oni są akurat u władzy, co akurat nie jest wcale takie za specjalnie, bo jak ludzie zyskują pozycję społeczną, to najczęściej zaczynają być przekonani na temat tego, że są wyjątkowi. I że własną ciężką pracą do tego doszli, a w związku z tym są w pewnym sensie
nad ludźmi.
Co może
być błędem poznawczym kolejnym.
Jest. To jest błędem poznawczym. I jest skorelowane z pozycją społeczną. Zyskują między innymi przekonanie, że osiągnęli to własną ciężką pracą. Jakby ludzie osiągali własną ciężką pracą, to by więcej osób było bogatymi.
Pewnie są tacy, którzy to osiągnęli ciężką pracę.
Na pewno, ale jednak większym czynnikiem jest szczęście i bogaci rodzice od ciężkiej pracy. A druga...
Coś tylko wtrącę, przepraszam, jest taka recepta, która mi kiedyś w internecie mignęła na sukces. Mhm. 5 rano, medytacja. 5:30, bieganie. 6, journaling. Mhm. 7, pożywne śniadanie. Tam od 8 do 14, deep work. 14:15, spacer i refleksja i obiad. 15:18, daily tasks, maile, tak? Specjalnie wplatam angielski. No i ostatni punkt. Mój tata jest cholernie bogaty.
No, wszystko jasne. Tak, bo ten czynnik wyjątkowo dobrze koreluje z tym, czy będziesz bogaty w życiu. O wiele lepiej niż to, czy ciężko praca. O wiele lepiej. W zasadzie jest to, właściwie to jest podstawowy czynnik sukcesu. No dobra, dlatego jak się zaczniesz zastanawiać, komu oddać, to wolisz oddać swoim dzieciom niż nie wiadomo komu, bo będą mieli czyste powietrze za nie wiadomo kiedy.
Czyli kapitał przepływa po drzewach drzewa genealogicznego, generalnie w naszym
świecie. Tak, jest takie badanie z Florencji, że ci, co płacili największe podatki w XIV wieku, dalej płacą największe podatki. To się bardzo tych genów trzyma. Tak bardzo, że też nieprawdopodobne, jak dobre ekonomicznie są te geny. I tak, więc takich metaanaliz mamy wiele. Więc nie będzie tak. Niestety to jest trochę tak jak z pandemią, że wystarczy jedna osoba, która ma kontakt i wie, co robi, i nie stosuje się do reguł higienicznych i cała reszta może sobie też nie nosić masek. Bo ona po prostu się przejdzie po osiedlu i sporą część wytnie. I one z kolei pozarażają następnych. I dlatego tak nie będzie. Dlatego jak my zawsze, jak się zastanawiamy nad tym, jaki jest sens takiego działania, czy jak ja oddzielam nakrętki od butelek, to w ogóle coś zmieni. I tu właściwie na to pytanie jest odpowiedź pozytywna. Pierwsza jest taka, że my możemy albo w ogóle iść w kierunku w życiu, w którym czegoś od siebie wymagamy, czyli tak jak powiedziałeś wcześniej elegancko, moralnym kierunku, nawet jeśli w tym momencie miałoby to nie odnieść jakiegoś spektakularnego efektu, czy w ogóle uważać, że będę robił tylko to, co mnie jest wygodnie. Bo zauważ, że my na wszystko możemy znaleźć kontrargument. Nie będę nosił masek, bo są badania, że 1%.
Oczywiście.
Ale jest taka grupa osób, która uważa, że jest pewien głębszy sens w porządku społecznym. Że to nie jest tak, że bariery są tylko dla bydła, bo wąż się prześlizgnie, a tygrys przeskoczy. Mhm. Bo to jest myślenie makiaweliczne, to jest myślenie dysfunkcjonalne społecznie. To znaczy ja myślę w taki sposób, jeżeli na wszystko znajduję taką odpowiedź, że ludzkość dzieli się na ofiary i drapieżników i ja jestem drapieżnikiem, a ofiary niech kurna umiera. Nie? I to nie jest podejście, które nas uratuje. Dlatego, że na przykład w naukach społecznych wiemy, że najbiedniejsi obciążają wszystkich. To nie jest tak, że ten bogaty będzie miał lepiej od tego, że większość nie przestrzega reguł. Bo jak większość przestanie przestrzegać reguł, to jest tak jak ze skręcaniem ze środkowego pasa w lewo. Póki to robi jedna osoba, to jeszcze da się znieść. Ale jak wszyscy wpadają na ten pomysł, to całe skrzyżowanie stoi. Dlatego...
Czyli jakby dbanie o innych jest nie tylko dobre pod kątem moralnym, czy tak? Czy tak. Naszego poczucia misji czy spełnienia, ale też pod kątem czystej ekonomii, tak? Czy tak. Jakości życia w mieście,
tak.
Na przykład.
Ten najwyższy porządek społeczny jest jednak dobrem nadrzędnym i ja powinienem pracować nad sobą. Powinienem, jeżeli chciałbym być osobą porządną, że to nie jest tak ważne, czy to zmieni coś, że odkręcę butelkę, czy nie. Bo ja się czuję od tego lepiej. Ja się czuję człowiekiem, który nad sobą pracuje i ma jakieś zasady.
I to jest dojrzałe.
A odkąd zaczynam to kwestionować, to nie czuję się wolny. Bo ja, żebym ja się czuł bezpieczny, to muszę do czegoś przynależeć. Mhm. Bo przynależność daje poczucie bezpieczeństwa.
Ja bym do tego jeszcze dodał, to w ogóle jest genialne, dodałbym jeszcze litość do siebie i taki jakby całkowity koszt nasz na świat, prawda? Mhm. Bo jeżeli od mojego zjedzenia mięsa raz w tygodniu ja będę mniej obciążony psychicznie budowaniem nawyku i dzięki temu na przykład lepiej wychowam dzieci, no to ja chcę być takim nieidealnym ekologiem.
Tak.
I to jest w 100% okej.
Tak, i ja to robię właściwie tylko dla siebie, chociaż to ekonomicznie nie ma kompletnie żadnego sensu, bo ja niczego nie zmienię tego, bo ja niczego nie ratuję. Ale to moje życie poprawia i moich dzieci poprawia. Z tymi dziećmi, jak już je... To jest bardzo dobry przykład.
Tylko dodam, że wiesz, ratuje, bo ratuje być może, wiesz, świnkę, tak? Raz na miesiąc.
Może tak, ale właśnie wydaje się, że to myślenie nie jest w ogóle potrzebne. Mhm. Że nawet jeśli jej nie ratuję, jeżeli ja się ograniczę tylko do mojej głowy, to jeśli mam poczucie, że robię coś, co jest zgodne z zasadem dobra, empatii, miłości,
odpowiedzialności, etyki, moralności,
i tak dalej, to ja się po prostu lepiej z tym czuję. A gorzej się czuję, kwestionując wszystko, co mi moja społeczność proponuje. Że 50 km na godzinę to jest bardziej taka sugestia, że tak naprawdę maseczka i tak nic nie daje, że ta świnka i tak to ją ktoś
że
zabije.
Zmian klimatu nie ma.
A tego nie ma, a zmian klimatu to nie wiadomo.
Konsumujmy więcej,
bo ja widziałem takie badanie, że to tylko 0,3 stopnia zmieni i że dinozaury też musiały wyginąć i że ja będę akurat tym, co w Jaguarze nakupowałem koncert. Więc to gadanie, nie wiemy, czy ono jest prawdziwe, czy nie. Bo wiesz, nasza nieumiejętność przewidywania przyszłości, ktoś to kiedyś tak ładnie zilustrował, polega na tym, że jak coś huknie w budynku, to połowa osób wybiega, a połowa zostaje, nie wiadomo, którzy przeżyją. Hmm. Bo może okazuje, że to...
No i być może ta osoba faktycznie przeżyje.
Dokładnie.
Katastrofę klimatyczną.
Ale w naszym codziennym życiu poczucie przynależności społecznej i tego, że ja postępuję etycznie, powoduje, że mnie moje życie się bardziej podoba. To jest... Nie ma żadnej funkcji. Właśnie nie myślmy o tym, ci, którzy proponują to myślenie, mówią, żebyśmy nie myśleli funkcjonalnie i nie szukali tych świnek, które my uratowaliśmy. Tylko, że ta funkcja jest ważna, bo dam ci przykład. Gdybyśmy my tak naprawdę wiedzieli, jaki wpływ na życie dziecka ma wychowanie rodzica, to prawdopodobnie nikt by się specjalnie nie przejmował, bo prawie żaden. Większy wpływ mają twoje geny niż to, co robisz dziecku.
I teraz środowisko.
Tak. Dziecko korzysta z wielu różnych rzeczy. Z wychowania, z autorytetów, bo tak powstają przekonania, z kultury, w której wyrasta, która mu narzuca na przykład, że mężczyźni są lepsi od kobiet albo żółci lepsi od czarnych.
Albo seksualność jest
albo
jakoś złym.
Tak, albo seksualność tego. Autorytetów, nie wiem, czy już powiedziałem, i z własnego wyboru, który też jest elementem. Ale rodzice nie są jakimś nie wiadomo kurna czym.
No ale mają wpływ jednak, powiedzmy to, prawda? Że jednak no,
cię z trudem ci przechodzi,
się.
Nie?
No.
I badacze, którzy mówią to, powiedzieli tak, że gdyby rodzic był w pełni racjonalny, to mógłby powiedzieć tak, nie pójdziemy do zoo, bo to i tak nic nie zmieni. Mhm. ale my jako rodzice nie jesteśmy zobowiązani do tego, żeby dzieci wychowywać, ale jesteśmy moralnie zobowiązani do tego, żeby im było przynajmniej miło. I my idziemy nie do zoo po to, żeby pokazać, zobacz, jak zwierzątka cierpią, albo nie, żeby zobacz coś tam, żeby to nie ma mieć celu wychowawczego, bo ten cel wychowawczy będzie najczęściej taki no mniejszy, taki homeopatyczny. Ludzie mają, rodzice mają o wiele mniejszy wpływ niż sądzą na dzieci. Zresztą nie wiem, jak twoi rodzice chcieli cię wykonać, wychować, ale strzelam, że średnio im wyszło na takich, jak zamierzali. I każdy ma takie samo wrażenie. A jednak mamy potem swoje dzieci i dokładnie tyramy to
też,
samo.
Pewnie mi też średnio wyjdzie. Nie?
Bo nie trzeba się napić. Ale to nie znaczy, że masz swoje dziecko zamknąć w piwnicy i powiedzieć, i tak nie docenisz. Tylko ono powinno mieć papier toaletowy jednak w ubikacji i powinno jego życie być miłe, no bo mieszka z tobą w domu. I to jest twój moralny obowiązek, żeby to życie jego było takie fajne, żeby się coś w nim działo.
Bardzo mi się to fajnie łączy, wiesz co, taką klamrą stylistyczną z tą, po pierwsze, wdzięcznością, o której dzisiaj mówiłeś,
tak,
ale też z byciem na tu i teraz, no bo jednak próba podjęcia działań przeciwko katastrofie klimatycznej, czy poprawy kondycji społeczeństwa, czy bycia lepszym rodzicem, czy bycia bardziej świadomym człowiekiem może się manifestować w formie po prostu godnego przeżywania danego w tym momencie dnia,
tak,
i docenienia tego, co mam.
Tak,
to jest... w swoim podcaście Miłosz w czasie zarazy podałeś przykład, być może zamiast narzekać na to, czego nie mamy, a mamy do tego tendencję,
tak,
wymieńmy sobie, tak? Mam szklankę, prowadzę podcast, co prawda mierny, ale prowadzę, dzięki tobie od dzisiaj będzie dobry. Jestem zdrowy, mam dwie ręce, dzisiaj pyszną jajecznicę na śniadanie zjadłem,
tak,
i to jest świetne.
Oczekiwania na zamiana oczekiwań na wdzięczność. Jest to zdrowe podejście, tak jak wszystko z umiarem oczywiście, bo jak mi tramwaj utnie nogi, ja będę wdzięczny, że równo. To jest taka część cierpienia w życiu, którą jednak powinienem przejść.
Warto przeżyć też, nie? Pewne cierpienie.
I wiesz co? I oczywiście, że możemy mówić, że jest jakaś funkcja tego, że my te butelki oddzielamy, bo może się to komuś przyda. Może ludzkość pół sekundy dłużej przetrwa i przez te pół sekundy akurat ktoś wymyśli. Nie, co zrobić. My nigdy nie wiemy. Wiedzą państwo zapewne, jak powstały mikrofalówki. Mikrofalówka, po raz pierwszy ten pomysł pojawił się w momencie, kiedy facet podkręcił radar. I okazało się, że radar roztopił mu batona w kieszeni. On opisał ten wynik, ale nikt nie znalazł do tego zastosowania. Drugie zastosowanie... Teraz państwo spadną z krzeseł, mikrofalówki. Podobno było takie, że tę technologię przypominano sobie, jak trzeba było rozmrozić chomiki. Chomiki mrożono na kamień, żeby spadać, czy można organizm zahibernować i go rozmrozić. I na początku chomiki rozmrażano na kamieniach. Futuryści mówili wtedy,
tak,
że to jest super pomysł, bo ludzie będą przychodzili do sklepów, w zamrażarce będą chomiki, dziecko się będzie mogło wybrać. Tylko trik polegał na tym, że kamień się wygrzewa od spodu i chomika trzeba kręcić jak kotleta niewprawnie, żeby on się wygrzał równo. A znaleziono ten przepis, żeby wygrzać całą wodę naraz, równomiernie, bez względu na to, czy ona jest bardzo na zewnątrz, czy w środku. I mikrofalówka się tego świetnie nazywa.
Intryguje mnie twój stopień znajomości technik rozmrażania chomików.
Nie chciałbyś być u mnie w piwnicy. W każdym razie...
Tam znaleziono mikrofalówkę.
I to też nie było jeszcze do jedzenia. Bo potem pomyślałem, czy można zrobić większe, no bo wiadomo, że na kamieniu już większego ssaka nie rozmrozisz. Nie? Gdzieś badania nad hibernacją trwają... Takich historii się nie używa w tym momencie, ale jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że to będzie do podgrzewania zupy. I dopiero w trzecim efekcie powstało, ej, a może można to zjeść? Jak świnki morskie, bo świnki morskie też były do jedzenia. Więc my też może na coś wpadniemy, a jak nie, to nasze dziecko, którego życie będzie względnie niezłe, będzie miało jakiś etos pracy, będzie miało szacunek dla społeczności w okolicy. Więc my możemy się imać tych wszystkich rzeczy, przewidując, że zwiększamy prawdopodobieństwo. Ale nawet jeśli to odetniemy, to możemy powiedzieć, że osoby, których życie zgodne jest z wartościami, a nie próbują kwestionować wszystkiego, a na pewno te wartości lepsze niż inne, jest po prostu życiem przyjemniejszym albo mniej dokuczliwym. One są lepiej w głowie uporządkowane, mają poczucie, że są szczęśliwsze. No i tak jak powiedzieliśmy wcześniej, mniej przetracają, mniej kradną, mniej próbują oszukiwać, ich motywacja do pracy jest inna. Więc myślenie wspólnotowe jest myśleniem użytecznym dla nas. Tak w ogóle, nawet jakby to wszystko miało pójść w piach, to ja dzisiaj będę się lepiej czuł odkręcając butelki, niż myśląc, że to wszystko nie ma sensu. Mhm. Tak?
Będę lepszym, szczęśliwszym, tak, fajniejszym człowiekiem, budującym też bliższe relacje.
Masz takiego rozmówcę, który się mało zna na inżynierii, na klimacie, na ekologii, całej reszcie, ale mamy badania psychologiczne, które są dość wyraźne, że jeżeli człowiek sobie napina tę gumkę trochę, to nawet jeśli by to miało być bez sensu, to okazuje się, że my na przykład jesteśmy zdrowsi od tego, że się czegoś tam trzymamy, że mamy jakieś, a nie powiem, nie pójdę z tobą do kina, bo to i tak nic w twoim życiu nie zmieni.
Tak.
Nie?
Poza tym pomagając też innym i pomagając światu, czujemy się szczęśliwsi i jesteśmy zdrowsi.
Tak, no jest to taki sens w tym. No.
Jest sens. Miłosz, w takim razie wobec tych wszystkich przemyśleń, które dzisiaj się pojawiły, a były bardzo trafne, jak zwykle w twoim przypadku.
Dziękuję, bo w twoim przypadku pytania są trafne.
Staram się. Powiedz, co w takim razie według ciebie znaczy być dobrym przodkiem?
Być dobrym przodkiem to może znaczyć, że stworzy się takie warunki z osobom, które będą żyły później, że będą miały więcej możliwości niż ty, żeby zrobić to, co by chciały zrobić.
Mhm. Mhm. Bardzo do mnie to trafiło. I tutaj kropka, przecinek, średnik.
Nie wiem, ile to jest, bo teraz nowy podcast można otworzyć, nie? Z czegoś takiego. Bo też tak. Ciężko powiedzieć, że są takie tacy ludzie, którzy nie wiedzą, co by chcieli zrobić. Są tacy ludzie, którzy będą żyli w cięższych warunkach.
Nie wiedzą, jakie mają talenty.
Albo będzie wojna atomowa, będą mieli patyk i starą reklamówkę, którą wygrzebią. I będą wdzięczni tym pokoleniom wcześniej, że mieli niebiodegradowalne opakowania, bo dzięki temu teraz w co mają zebrać wodę. Więc my tego wszystkiego nie wiemy. Ale to są głupie argumenty, bo jak już ustaliliśmy wcześniej, wyrzucanie reklamówek tylko po to, żeby po wojnie atomowej ludzie je mogli odkopać, to już jest grube science fiction. Więc lepiej jednak wyrzucać tam, gdzie ich miejsce, oni się znajdą, jak będzie potrzeba. No.
Jasne. A jakie jedno zadanie domowe zadałbyś słuchaczkom i słuchaczom, aby uczynić ten świat chociaż odrobinę lepszym? Jakaś jedna prosta rzecz do zrobienia. Być może w najbliższym tygodniu, dwóch.
Wydaje się, że bardzo dobrą praktyką jest mówienie komuś, jeśli czujemy się wdzięczni. Badacze, którzy się tym zajmują, często sami mają takie doświadczenia. Na przykład opowiadają o tym, jest taka dziewczyna, która opowiada, że surfowała na desce i tam był taki facet, który był starszy od niej, więc nie, że go podrywała od razu, ale patrzyła na niego z podziwem, że on tak super pływa. I on któregoś dnia do niej podpłynął na tym spocie 38, zdaje się, jeśli mnie pamięć nie myli, i ona się strasznie przestraszyła, że on do niej płynie. Pomyślała, pewnie mu zajechałam drogę, bo jest parę takich surferskich błędów, że jesteś trzodziarzem jednak, jak to zrobisz. Czyli na przykład, że ktoś wchodzi na falę, a ty mu padlujesz tam przed nosem. Pomyślała, pewnie nie zauważyłam i teraz będzie pojechane. A on do niej pojechał i powiedział, że dzisiaj ma wyjątkowo dobry dzień, że jej postawa jest perfekcyjna i że widać, jak się rozwija. I odpłynął. I ona w tej sekundzie zrozumiała, że już nigdy nie zmarnuje okazji, żeby komuś czegoś takiego powiedzieć. Mm. Bo to jej cały tydzień ustawiło. Że się tego nie spodziewała, więc to zmienia ludzi. To, że wiedzą, że są, to widzisz, my wracamy do takiej naszej chęci bycia częścią wspólnoty, a to powoduje taki sygnał z zewnątrz, że wspólnota nas chce, że nie jest jej wszystko jedno. To jest ważne.
Tak, poza tym chwaląc drugą osobę, chwalisz tak naprawdę też siebie. Miłosz, bardzo ci dziękuję za to, jak ja to mówię, ucztę intelektualną.
Dziękuję ja.
Za dzisiejsze głaski i dziękuję, że przyniosłeś do studia twoich wszystkich, moich, ja, którzy byli z tobą, wszystkie twoje oblicza i jaźnie.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Miłosz, to, co nazwałeś na początku odcinka rzeżuchą, jest tak naprawdę mikroliśćmi. To jest stadium rozwoju pomiędzy kiełkiem a dorosłą rośliną i jest hodowane na farmie wertykalnej w Warszawie. Przez firmę Listny Cud i to taki mały prezent dla ciebie, który możesz zjeść. Jest bardzo zdrowy.
Dziękuję. Można to jeść w dowolnym momencie.
W dowolnym momencie, nawet teraz. Możesz sobie to zjeść na kanapce, w sałatce. I smacznego.
Dziękuję. Możemy jeszcze jeść rośliny, póki nie wiemy, że one nie chcą być jedzone, ale To jest smaczne. Nie idźmy w tym kierunku.
W następnym odcinku. Jest smaczne, jest pyszne.
To jest bardzo dobre. Doniczka nie jest jadalna, nie?
Doniczka jest jadalna.
Jakby się ktoś zagalopował,
jest kokosowa ta w środku.
O, mega.
Więc plastiku nie będziemy mnożyć. Mimo, że jeszcze raz ci bardzo
dziękuję. Smacznego.
To był kolejny odcinek podcastu Dobry Przodek. Ja się nazywam Filip Dębowski i wierzę, że przyszłość można jeszcze naprawić.
Dziękuję bardzo, Filipie. Nazywam się Miłosz Brzeziński.
I wierzysz?
Też wierzę, że przyszłość można naprawić, ale najlepiej się naprawia taką przyszłość na 5 minut do przodu.
Dzięki.